na galerii sejmowej, to znaczy
dyplomaci przybędą, tak.
Korpus dyplomatyczny.
Pytanie, czy PiS będzie w ławach sejmowych?
Tak, tak, to jest dobre pytanie.
Czy Jarosław Kaczyński będzie chciał wysłuchać?
Jarosław Kaczyński moim zdaniem nie. Natomiast tam zawsze zostają zagończycy, którzy przygotowują pytania i poprawiają wystąpienie przygotowane ze strony klubu. Nie wiem, kto będzie występował. Natomiast PiS nigdy nie jest kompatybilny w takich debatach. To znaczy zawsze jest agresywny i relacjonuje, czy przytacza tezy przygotowane wcześniej. To miałem też doświadczenie ze swoich expose, że to wszystko są te teksty, już są napisane wcześniej, one są po prostu...
Czyli nie są reakcją na tekst, wystąpienie szefa dyplomacji.
Bo tak? Chociaż tak jest, że jest dobrym obyczajem i pewnie tak będzie teraz, że w przeddzień jest wieczorem Komisja Spraw Zagranicznych Sejmu i tam są przedstawiane tezy.
Tezy, tak.
I zawsze tak bywało, że jest przerwa między wystąpieniem ministra a wystąpieniami klubu. No ale takie, no zobaczymy, nie ma co tutaj z góry narzucać.
A czego by pan oczekiwał od Radosława Sikorskiego? To ma być jakaś wielka wizja naszej przyszłości?
Rozmawialiśmy, miałem takie wrażenie, on przygotowywał to wiele tygodni, to wystąpienie, to expose.
No miał też więcej czasu, ponieważ miał występować 11 lutego, tylko RBN, posiedzenie, to tak, uniemożliwiło.
Prezydent miał inny pomysł na 11, na ten dzień. Natomiast myśmy w styczniu jeszcze rozmawiali, on szukał, rozmawiał z byłymi ministrami spraw zagranicznych, żeby zapytać o akcenty, możliwości.
Z panem też?
Tak, tak, tak.
No i co pan poradził?
Rozmawialiśmy, wie pani, polityka zagraniczna jest bardzo dynamiczna. Jeżeli tak powiedzieć, to nic nie powiedzieć, bo wszystko się bardzo szybko, intensywnie zmienia. Ale mówiłem o pewnych kwestiach, znaczy polityki wschodniej, ale też na przykład polityki bliskowschodniej, bo to ważny jest polski głos.
To znaczy?
W kontekście strefy Gazy, Izraela, to jeszcze było przed powołaniem Rady Pokoju, tak? Ale uważam, że tu też trzeba mieć wyraźny polski głos. Ja bym powiedział tak, to wystąpienie Sikorskiego jutrzejsze będzie zauważone w stolicach światowych. To nie jest, Polska ma dzisiaj taką pozycję i takie miejsce w polityce, że będą się odnosić politycy nie tylko ministrowie spraw zagranicznych krajów i nie tylko Unii Europejskiej, ale także światowi. Osoby odpowiedzialne za politykę zagraniczną, bo tam będą rzeczy ważne i też pewnego rodzaju kierunki dla zachodniego świata. Mm.
Źródła zbliżone do klubu parlamentarnego PiS mówią, że to Zbigniew Rau ma odpowiadać z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.
No pewnie tak, jeszcze są pytania, cała konstrukcja.
A komisja już się odbyła, była o 14. Czyli tym razem nie wieczorem, a po południu. A o orędzie Trumpa chciałabym pana zapytać. Pana coś zaskoczyło?
Propozycja orderu wolności dla bramkarza drużyny hokejowej. To było takie zaskakujące.
A z poważnych rzeczy?
Mówię poważnie, bo wydawało się, że tak zapowiadane wystąpienie, tak długie, jednak wydawało mi się, że ono pokaże akcenty w polityce zagranicznej. Na to tak patrzyłem. Jej było bardzo mało. Znaczy zaskakująco mało.
Czyli Donald Trump mówił do wewnątrz.
Mówił do wewnątrz, bo zaczął walkę ze spadającymi sondażami odnośnie swojej osoby. Wybory. 3 listopada połówkowe wybory i możliwość na pewno utraty szefa Izby Reprezentantów, a być może także Senatu, przewodniczącego Senatu, więc to są poważne zagrożenia, bo to paraliżuje całą politykę, którą Trump chce realizować.
Od skąpanych w słońcu wybrzeży Florydy po niekończące się pola Dakoty, złoty wiek Ameryki właśnie się zaczyna, a 55% Amerykanów uważa, że ich kraj zmierza w złym kierunku.
No tak, i to dziennikarze, którzy analizowali, bo ja byłem...
A czy tam dużo kłamstw było też?
To jest...
Manipulacji, półprawd.
Niesłychane, że te tezy, które przedstawiane przy aplauzie tej republikańskiej części kongresu, były bardzo szybko określane jako właśnie, tak jak pani redaktor mówi, półprawdy, czy wprost rzeczy nieprawdziwe, ale to nie zmienia wrażenia, które on chciał zbudować i zbudował przy tym audytorium, które nie sprawdza, nie pochyla się. Chodziło o ofensywność, o silny, twardy głos i o o plan na następne miesiące i lata.
A myśli pan, panie marszałku, że Trump jest zainteresowany sprawą Ukrainy, czy jesteśmy właśnie w takim dołku, kiedy to zainteresowanie osłabło? Bo on w tym przemówieniu powiedział, tak, robimy wszystko, aby zakończyć dziewiątą wojnę, rzeź pomiędzy Rosją a Ukrainą. To wojna, która nigdy by się nie wydarzyła, gdybym ja był prezydentem. Więc to już słyszymy od wielu, wielu miesięcy. Zastanawiam się, no jaka jest wola polityczna teraz w Waszyngtonie, jeżeli chodzi o tę sprawę?
Ja miałem wrażenie, że nawet w stosunku do Iranu dystansuje się prezydent Trump. Że tutaj to było marginalne ujęcie spraw międzynarodowych, było marginalne.
No ale jednak było kilka zdań więcej niż o Ukrainie.
Bo w pierwszej kolejności, ale i tak nie takie jak kilkanaście dni temu, kiedy mówił o protestach, o interwencji, kiedy mówił o przesuwaniu.
A teraz mówi, że preferuje rozwiązanie tego problemu drogą dyplomatyczną, ale...
Mówił o 32 tysiącach zabitych, ale nie mówił już wtedy, że Ameryka nie zostawi tych protestujących na ulicach irańskich miast. Ukraina symboliczne, w ogóle sprawy zagraniczne symboliczne. Mam takie wrażenie, że jakby szczególnie chciał podkreślić, że sprawy wewnętrzne najważniejsze, nawet jeżeli mówił na skróty rzeczy, które no, są dyskusyjne lub wprost nieprawdziwe, czyli te ogromne pieniądze, zyski, decyzje budżetowe, które przynoszą ogromne benefity dla budżetu i dla budżetów amerykańskich rodzin. To wszystko jest nieprawdziwe, ale chodzi o wrażenie. Wrażenie miało być takie, jakie było po wyjściu jego, kiedy opuszczał salę, kiedy się witał, tak naprawdę żegnał z republikańskimi senatorami, kiedy miał poczucie takiego wielkiego triumfu. Myślę, że to było ważne, te obrazy były ważne. Poza tym to nie było wystąpienie ad hoc, tylko to był prompter, to było odczytane, przygotowane wcześniej.
Może i lepiej.
Tak, ale chciał to powiedzieć. Chciał się zwrócić do Amerykanów, chciał powiedzieć o polityce wewnętrznej. Zaczęliśmy od meczu Stany Zjednoczone, Kanada. One, możemy się dzisiaj tutaj uśmiechać, ale to rzeczywiście jest pewnego rodzaju symbol, tak? On chce pokazać, że jest częścią zwycięstwa. Nie po to kibicował, chciał jechać na ten mecz do Mediolanu, dzwonił do drużyny hokejowej, do hokeistów i do trenera po meczu i zaprosił tę drużynę do kongresu. To wszystko jest elementem większej całości.
Czyli takiej pracy wizerunkowej.
Tak, znaczy bycia ze zwycięzcami, bycia symbolem zwycięstwa. Chęć
i ogrzewania się w cudzej
tak,
sławie.
Tak, dokładnie tak.
To teraz zapytam dalej o sprawy zagraniczne. Dalej będziemy blisko Ukrainy, bo Włodzimierz Czarzasty był w Kijowie, wziął udział w sesji plenarnej ukraińskiego parlamentu, zwołanej w czwartą rocznicę agresji rosyjskiej na Ukrainę. I powiedział tam tak. Jedną z najważniejszych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i jej rozwoju będzie jej akcesja do Unii Europejskiej. Polska wspiera te dążenia z całą mocą. Będziecie w Unii Europejskiej. Chciałbym poinformować, że w wyniku wspólnej decyzji szefów Rady Najwyższej i Sejmu powołaliśmy grupę wsparcia Ukrainy w procesie jej integracji z Unią. Wchodzą w skład tej grupy zarówno parlamentarzyści, jak i eksperci świadomi skali rozmaitych wyzwań i trudności na tej drodze. I teraz sobie myślę, że zaraz będzie narracja Prawa i Sprawiedliwości, że Prawo i Sprawiedliwość to nie pozwala, że polskie rolnictwo wtedy upadnie.
Bardziej Brauna i Konfederacji uważam, że to jest całej prawicy.
Ale PiS teraz rywalizuje, jeżeli chodzi o narrację z Braunem.
O tego twardego wyborcę, którego chcą przestraszyć. Tak, ja uważam, że tutaj ta procedura rozmowy z Ukraińcami na temat otwierania kolejnych klastrów, znaczy rozpoczęcia całego, i prowadzenia całego procesu jest bardzo, wymaga wielkiej odpowiedzialności. To jest bardzo poważna sprawa. I to nie jest kwestia tylko naszej woli, żeby ten proces prowadzić, bo siły demokratyczne w Polsce wiedzą, jak to jest ważne, wiedzą, jak to jest ważne dla bezpieczeństwa Polski, Europy, jak ważna jest otwarcie, jak ważne jest otwarcie wspólnoty europejskiej na sprawy ukraińskie. Ale decyzje są w Brukseli. Stolicach najważniejszych.
A w ogóle to trwa wojna. I dopóki ona trwa, to...
Jest wojna, giną ludzie i tak naprawdę coś, ja patrzę na to jako takie heroiczna misja obecności w czwartą rocznicę wybuchu wojny najważniejszych liderów Unii Europejskiej, żeby pokazać solidarność z Ukrainą. To jest bardzo dużo. Natomiast te rzeczy muszą mieć dalszy ciąg, ale decyzje będą podejmowane w Brukseli. Bez decyzji i konsekwencji Komisji Europejskiej nie będzie tego progresu w relacjach z Ukrainą i budowy otwierania się na przyłączenie, na integrację Ukrainy z Europą.
No dobrze, więc a jakie jest myślenie prezydencja... o Ukrainie w Unii Europejskiej, w Brukseli? Bo pan mówi, to będzie zależało od Brukseli.
Tak, bo widzę, jak reagują Cypryjczycy, którzy mają teraz prezydencję, inne następne kraje. Nikt nie... To jest spory dystans do tej sytuacji, bo tak jak pani redaktor mówi, tam trwa wojna, giną ludzie. I ta sprawa musi doprowadzić w miarę szybkiego, w miarę w bliskim czasie do zawieszenia broni, do procesu, który będzie...
Ale dlaczego musi? Wcale nie musi. Sami Ukraińcy zaczynają mówić, że ta wojna potrwa jeszcze 2-3 lata.
Tak, ale jeżeli nie będzie wstrzymania ognia, nie będzie zawieszenia broni, nie będzie rozmów o rozejmie i o warunkach pokoju, to nie będziemy mogli mówić o konkretnym procesie integracji Ukrainy. To jest po prostu niemożliwe.
Panie marszałku, że nie można równolegle prowadzić tych dwóch procesów, procesu zmierzającego do zakończenia konfliktu zbrojnego, jednocześnie otwierania tych kolejnych pól negocjacyjnych, że to jest niemożliwe politycznie czy praktycznie?
To jest praktycznie bardzo, bardzo trudne. Ogromna trudność, żeby potraktować ten sposób w naturalny sposób. Mamy Bałkany Zachodnie, jest Ukraina z Mołdawią, tak? Ja już rozmawiam z politykami europejskimi, zachodniej Europy, którzy mówią, a może byśmy jednak rozdzielili aspiracje mołdawskie od ukraińskich, bo jednak jest wojna, bo to obiektywne trudności nie pozwalają nam prowadzić normalną pracę, która jest niezbędna do wykonania w tych warunkach budowania procesu integracji. Więc to są sygnały bardzo poważne i to trzeba przyjąć. Można mówić, chcemy, zapraszamy, chcemy, żebyście byli w europejskiej wspólnocie. Zrobimy wszystko, żeby tak się stało. To jest prawda, ale ten proces jest bardzo trudny i te
do przeprowadzenia
działania
w tych
wojenne
warunkach,
po prostu tego nie ułatwiają.
Czego się pan spodziewa po Karolu Nawrockim, jeżeli chodzi o SAFE?
Racjonalnych decyzji, czy decyzji?
To są pańskie nadzieje, a ja pytam, czego się pan spodziewa?
Spodziewam się, że jako głównodowodzący sił zbrojnych będzie zachowa się przytomnie i nie będzie zakładnikiem oczekiwań Kaczyńskiego i PiS-u. I w związku z tym, że to w 100% wojskowi decydowali o konstrukcji zakupów wynikających z programu SAFE, tak? Jeśli chodzi o rodzaje broni, o skalę tych inwestycji w wymiarze krajowym i zagranicznym, nie powinien mieć innego wyjścia niż podpisanie tej ustawy. Naprawdę, mówię to z pełną odpowiedzialnością. Byłbym kompletnie, ogromnie zdumiony, gdyby wybrał inny scenariusz.
Mm-hmm. Bo dzisiaj, jeżeli chodzi o te siły zbrojne, to Karol Nawrocki w trakcie odprawy kierowniczej kadry MON-u i właśnie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej znowu przypominał o swoich zastrzeżeniach, wątpliwościach. Ja miałam takie wrażenie, słuchając głowy państwa, że Karol Nawrocki jeszcze wciąż pewnych rzeczy nie wie, że się jeszcze pewnych rzeczy nie dowiedział od rządu, że ciągle zadaje te same pytania.
To jest...
To trzy godziny dyskutowano.
Byłem na posiedzeniu Senatu i rozmawiałem
z RBN-ie.
Tak, i była komisja, wspólne komisje, które analizowały i te poprawki były negocjowane, dyskutowane. Mm-hmm. Wszystko było tak, jak
ale nie było przedstawiciela prezydenta, był zastępca szefa BBN-u, jeżeli dobrze pamiętam. Tak,
tak? Chodzi, bo chcieli pokazać, że mają dystans. Ja mam nadzieję, że to jest taktyczne ustalanie relacji z Kaczyńskim na przyszłość. Mam taką nadzieję, że na końcu ten podpis się pojawi. Byłbym, no, tak jak powiedziałem, kompletnie zdumiony, jeżeli by podjął inną decyzję.
No dobrze, a spójrzmy na to cynicznie i tylko politycznie. Za 4,5 roku Karol Nawrocki będzie walczył o drugą kadencję. To może już nikt nie będzie pamiętał, że zawetował program SAFE.
Mam inne zdanie troszeczkę niż pani redaktor, bo uważam, że za 1,5 roku będzie walczył o projekt parlamentarny i będzie chciał być na pewno opiekunem i patronem Paktu Senackiego Prawicowego, mm-hmm. a być może będzie myślał także...
To są pańskie przeczucia, czy jakaś wiedza? Kuluarowa.
To jest moja intuicja polityczna. Mam troszkę, widziałem w polityce i uważam, że to nie jest osoba...
A ten pakt senacki to będzie z Braunem?
Tak, wtedy to, tak jak słyszę na korytarzach, to sejmowych i senackich, to dla nich ma to sens powtórzenie naszego wariantu z 2019 roku, czyli przy pełnej opozycji, wariant całej prawicy i to właśnie Nawrocki musiałby być naturalnym patronem takiego paktu. To jest rzeczywiście poważny projekt, jeżeli jest PiS, Konfederacja
i środowisko. I w związku z tym uważa pan, że teraz nie opłaca mu się takie ryzyko jak weto, tak?
To uważam, że dzisiaj, jeżeli on przyjmie argumenty Kaczyńskiego i PiSu i jeżeli będzie wetował, to znaczy, że potwierdzi dominację i prymat Kaczyńskiego po prawej stronie sceny politycznej. Jeżeli będzie samodzielny, jeżeli będzie chciał realizować swój projekt, to podpisze to, czy będzie go wysyłał do Trybunału, tak zwanego Trybunału, czy będzie robił inne rzeczy, to nie ma znaczenia. Podpis ma znaczenie.
A jaki będzie stosunek prezesa Kaczyńskiego do Karola Nawrockiego, kiedy to prezes tyle zainwestował w to prezydenckie weto, a załóżmy, że właśnie Karol Nawrocki podpisuje.
Ale zainwestował w jego prezydenturę, pani redaktor, przecież też. Mm-hmm. Czuje się, czy czuł się ojcem chrzestnym.
Teraz rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że Karol Nawrocki jest pod presją PiSu, tak? Bo Jarosław Kaczyński powiedział wprost, każdy, komu leży na sercu, kwestia niepodległości, suwerenności naszego kraju, musi być przeciwko temu programowi.
Ale też
pan widzi, co się dzieje w mediach prawicowych.
Tak, ale widzę też, jak 60% Polaków chce podpisania tej ustawy i uważa, że to jest najlepszy projekt. Widzę, jak reagują posłowie i senatorowie PiS, z których część, duża część uważa, że ten program ma sens i trzeba go podpisać i akceptować, wdrażać i realizować. Także to jest trudna decyzja. Musi ją podjąć prezydent Nawrocki. Uważam, że podpisze tę ustawę.
Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, były marszałek Sejmu i były minister spraw zagranicznych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Michał Fedorowicz z Res Futury będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
Reklama. Kupujesz nowe AGD? Nie noś, nie montuj, nie martw się. W RTV Euro AGD zajmiemy się tym. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane AGD już za złotówkę. Szybko, wygodnie, profesjonalnie. Dodatkowo płyta indukcyjna Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1685 zł. Teraz za 1585. Szczegóły w tym regulamin promocji na wybrane pakiety usług w sklepach i na euro.com.pl.
Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 AI 512 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
Bo w Media Ekspert taniej masz.
Świetnie wyglądasz, jak nowy ty.
No, mam nową energię, bo otwieram własną firmę.
Brawo, nareszcie.
Tak, bo teraz mogę zyskać ponad 3200 zł korzyści na start od Crédit Agricole.
Tak, otwórz firmę i konto w Crédit Agricole. Zyskaj premię, zwolnienie z opłat za dzierżawę terminala, a do tego kartę podarunkową na zakupy. W sumie ponad 3200 zł. Bank Crédit Agricole.
Promocja Otwórz konto biznes pełne korzyści trwa do końca czerwca. Otwórz konto firmowe, daj nam zgody marketingowe i utrzymuj je minimum przez rok. Możesz zyskać ponad 3200 zł, w tym darmowe prowadzenie konta, kartę i przelewy Elixir przez rok, 1500 zł premii za rok, jeśli w każdym miesiącu na konto wpłynie 3000 zł i zrobisz 5 transakcji, plus 300 zł, jeśli otworzysz z nami firmę. Zwolnienie z opłaty za nową dzierżawę terminala na 2 lata o wartości 960 zł, 500 zł w karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie na creditagricole.pl/firmy. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Materiał informacyjny.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. We wczorajszym wystąpieniu Donalda Trumpa polityki zagranicznej było zaskakująco mało, ocenił w wywiadzie politycznym w TOK FM były minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna. Według senatora Koalicji Obywatelskiej prezydent USA przemawiał do wewnętrznego elektoratu, a ujęcie spraw międzynarodowych, w tym spraw ukraińskich, było marginalne i symboliczne, ubolewał Schetyna. Trump w swoim orędziu o stanie państwa m.in. ogłosił, że Ameryka wróciła i przeżywa swój złoty wiek, rok po objęciu przez niego prezydentury. Kontrolowane przez Skarb Państwa strategiczne przedsiębiorstwa są zainteresowane udziałem w odbudowie Ukrainy, przekazała wiceministra aktywów państwowych Aliza Zajdler. Kierownictwo resortu spotkało się z przedstawicielami około 20 spółek Skarbu Państwa. Polskie firmy rozważają również wejście kapitałowe na ukraiński rynek. Analizują m.in. objęcie udziałów w prywatyzowanych państwowych przedsiębiorstwach, powiedziała wiceszefowa resortu. Strajk małopolskich kolejarzy coraz bardziej realny. Dzisiaj mija ostateczny termin mediacji dotyczących podwyżek, ale jak mówią związkowcy, nikt się z nimi nie spotkał i nie mają też żadnej informacji od zarządu spółki, czy wyznaczony został mediator. Jak zapowiadają kolejarze, czekają do końca dnia. Co dalej, to pytanie do Katarzyny Młynarczyk.
Później zwrócą się do zarządu z ostatecznym zapytaniem. Jeśli nie będzie odpowiedzi, to planują dwugodzinny strajk ostrzegawczy, mówi Sławomir Centkowski, wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów Polskich.
Ci, którzy są na trasie, dojadą do pierwszej stacji i się zatrzymają lub przystanku osobowego i się zatrzymają. Ci, którzy nie podjęli jeszcze czynności, po prostu tych czynności nie podejmą, podejmą je za kolejne 2 godziny.
Kolejarze walczą o 900 zł podwyżki, ale zarząd proponuje im 650.
Maszyniści spółki Koleje Małopolskie zarabiają najmniej chyba ze wszystkich maszynistów w całej Polsce.
O tym, kiedy taki strajk się odbędzie, kolejarze będą informować. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
Będzie nowe porozumienie z operatorami hulajnóg w Warszawie. Zmiany są konieczne, bo liczba skarg i narzekań ze strony mieszkańców jest olbrzymia, mówi Mikołaj Pieńkos z Zarządu Dróg Miejskich.
Jednym z głównych zapisów będzie poszerzenie listy obszarów, na których poruszanie się hulajnogą jest zabronione, bądź konieczne jest dodatkowe ograniczenie prędkości wgrane fizycznie w urządzenia wypożyczane przez te firmy.
To ograniczenie wyniesie 12 km na godzinę. W prognozach coraz cieplej, dzisiaj jeszcze pochmurno, a na termometrach od minus 1 stopnia do plus 9, w nocy mroźno, za to jutro 2-3 stopnie na północnym zachodzie, w centrum 5-8, na południu do 11, a na Dolnym Śląsku do 14. W całym kraju też dużo słońca i raczej bez deszczu. Czas na raport smogowy.
Sponsorem programu jest firma Tech Sterowniki, polski producent systemu Sinum do sterowania domem i ogrzewaniem. techsterowniki.pl.
To właściwie niespotykane. W ostatnich dniach niemal w całym kraju powietrze jest dobrej jakości, najwyraźniej pomaga wiatr. Jedyne miasto na czerwono z bardzo złą jakością powietrza to Tczew.
Sponsorem programu była firma Tech Sterowniki, polski producent systemu Sinum do sterowania domem i ogrzewaniem. techsterowniki.pl.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym jest z nami Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
A to znak sygnał, że będziemy rozmawiać o tym, co działo się w sieci w tym miesiącu. No to zacznijmy od programu SAFE, o którym także rozmawiałam przed chwilą z moim poprzednim gościem, Grzegorzem Schetyną, który uważa, że prezydent jednak ustawę, która wprowadza operatora tej pożyczki, podpiszę. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, co dzieje się w mediach społecznościowych, to może najlepiej, gdybym zacytowała fragment Państwa analizy. W mediach społecznościowych SAFE nie jest programem. Jest bestią z Brukseli. Ma 43 miliardy głów, 45-letni ogon i zieje euro.
SAFE jest pierwszą narracją od wyborów prezydenckich, która konsoliduje Prawo i Sprawiedliwość i jest to dla tej formacji w mediach społecznościowych narracja, która daje im moralną, polityczną, komunikacyjną przewagę nad Konfederacją i nad koroną Grzegorza Brauna.
Przez cały... Bo oni zaspali, jak rozumiem, tak? Ten temat. Oni zaspali, bo oni są też przeciwni.
Tak, ale jest im trudniej się ustawić. Mało tego. Tutaj nie ma Konfederacja, która sprytnie zawsze krytykuje za każdym razem Prawo i Sprawiedliwość. Tu nie ma za co Prawo i Sprawiedliwość zbytnio krytykować. Więc jest to dzisiaj tak naprawdę, SAFE jest dzisiaj spajającą całą formację, narracją i ich wyborców. Jest dość prosta w wytłumaczeniu, jest prosta do obsługi komunikacyjnej i daje PiS-owi, no przynajmniej w ich mniemaniu, w sensie to, co widzą u siebie posłowie na komórkach, daje im poczucie sprawczości, daje im poczucie, że o coś walczą i daje im jedność. To jest wszystko coś, co dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje. Więc z tej perspektywy Prawo i Sprawiedliwość uznało, że SAFE jest dla nich
paliwem politycznym.
Paliwem politycznym. To takim,
i będą się trzymać.
Tak, takim rakietowym paliwem politycznym.
Mhm. Pytanie, co się stanie, kiedy prezydent faktycznie podpisze.
I teraz tak, co obserwujemy? Po pierwsze, obserwujemy, że walka w mediach społecznościowych o SAFE jest... Znaczy, codziennie od rana zaczyna się jakby nowy etna, czy to
kolejny jest, odcinek?
Kolejny odcinek. Więc najpierw mieliśmy sytuację, gdzie SAFE był tak jak tutaj bestiom z Brukseli, kredytem, który nas zamorduje i w ogóle...
Tak jak mówił Mariusz Błaszcz, tak łańcuch.
Łańcuchem. Tak,
na szyję.
Później i narracyjnie wygrywa. Później reaguje premier i rząd, który mówi, że no niestety trzeba
dotarło.
Być zdrajcą. Tak, dotarło, że trzeba być zdrajcą. To jeszcze najpierw było, że trzeba być zdrajcą i tak dalej. Wtedy nagle budzi się cała jakby użytkownicy, którzy wspierają rząd i mówią, że absolutnie tak. Czyli mamy eskalację emocji, eskalację mamy jakby tego przekazu, więc wszyscy klaszczą, trzeba jechać ze zdrajcami. Później Platforma odstępuje 2-3 dni, zajmuje się czymś innym, więc znowu tam PiS jedzie, że to już jeszcze w ogóle, jeszcze gorzej, że w ogóle to będzie jak KPO, że w swoi zarobią, że sitwa. No to premier mówi o zakutych łbach. To wtedy znowu i znowu wszyscy klaszczą premierowi.
Od ściany do ściany.
Że wszyscy zwolennicy klaszczą, że bardzo super, że w ogóle trzeba z PiS-em krótko i tak dalej. I to wygląda w tym momencie, widzimy to w strukturze wzmianek, w strukturach narracyjnych, że dzisiaj, podobnie jak w 2016 roku prezydent Duda stał przed zawetowaniem ustaw sądowych.
To 17.
17. Tak dzisiaj widzimy, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje przede wszystkim wywołać bardzo dużą presję informacyjną w mediach społecznościowych, żeby prezydent zawetował tę ustawę.
Żeby zobaczył, co się dzieje w mediach społecznościowych i zrozumiał przekaz, tak?
Myślę, że tutaj kancelaria widzi, co się dzieje w mediach społecznościowych, natomiast chodzi o to, że to jest taka analogia, która pokazuje jedną prostą rzecz, a mianowicie albo prezydent będzie nasz, albo nas zdradzi. I tutaj dzisiaj przed takim strategicznym...
Mówimy o tej bańce Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, o bańce prawicowej szerzej.
Bo rozumiem, że bańka, która wspiera rząd, jeżeli Nawrocki podpisze, to oczywiście nie będzie mu wdzięczna.
Absolutnie. Natomiast jeżeli z drugiej strony, jeżeli nie podpisze, to stanie się no...
arcyzdrajcą.
Znaczy arcy, tak. Jeżeli podpisze weto, to będzie tak naprawdę no tutaj w całym tym obozie jedynym wyzwolicielem, mesjaszem, półbogiem, który rozumie oczekiwania użytkowników, ergo elektoratu. Mhm.
Ja się w ogóle zastanawiam nad tymi oczekiwaniami użytkowników, bo zarówno jeżeli bierzemy pod uwagę państwa analizy, jak i reprezentatywne sondaże, to zdania uczone są podzielone, tak? To znaczy w mediach społecznościowych chyba jest jednak dominacja głosów krytycznych tak. wobec SAFE. Natomiast trochę inaczej rozkłada się to w sondażach reprezentatywnych. Chociaż też, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to jest tani i szybko dostępny pieniądz, to aż dziw bierze, że to poparcie nie jest wyższe. Ale pierwszy sondaż, który zobaczyliśmy, 45% za, tak, SAFE, 22% przeciwna, 30% nie ma zdania. W ogóle duży jest ten odsetek, wysoki jest ten odsetek osób, które nie wiedzą, trudno powiedzieć, bo to jest też skomplikowany temat. Ale było też takie ciekawe badanie, kiedy zapytano, czy ten program służy interesom niemieckim. Największy odsetek wskazań, 38%. Tak, może to służyć
to
Niemcom. Tak? A teraz z kolei mamy sondaż, czy prezydent powinien podpisać i prawie 60% mówi, że tak powinien podpisać.
SAFE jest bardzo prosto opowiadane. Mianowicie Prawo i Sprawiedliwości udało się w bardzo krótkim czasie, bardzo intensywnie, mało tego, z tej narracji rządowi nie udało się jakby jej sposób w mediach społecznościowych w sposób skuteczny do końca obronić, dlatego że udało, że to jest kredyt. I oczywiście...
Kredyt się źle kojarzy.
Kredyt tak? się źle kojarzy, to zresztą, kredyt u Niemca.
To zresztą była chyba pierwsza rzecz, którą poruszał PiS, tak? Mówił, to jest pożyczka. To nie dostajemy tych pieniędzy, my je pożyczamy.
I tutaj już, umówmy się, tu rząd przespał. To znaczy wydawało się, że jednak jest takie jakby gdzieś odgórne przeczucie, że skoro mamy tak zwana Unia coś daje, no to generalnie nie patrzymy darowanemu koniu.
A to jest skomplikowane, bo potem trzeba wytłumaczyć, że przecież nasz rating jest mniej korzystny niż Unii Europejskiej. Możemy pożyczyć drożej, jeżeli byśmy chcieli sami pożyczyć, a teraz pożyczamy taniej, tak? Więc to jest skomplikowane.
Tak, a tutaj kredyt się każdemu, kredyt na 40 lat, znaczy to nie ma gorzej. Mało tego, udało się i to w sondaży pokazują dokładnie, dane są zbieżne z mediami społecznościowymi, że głównym beneficjentem tego całego jakby programu będą Niemcy. I to udało się tutaj, jak się udało ten klin wbić, to w tym momencie Prawo i Sprawiedliwość poczuło, że jednak, no bo umówmy się, czym innym jest kredyt konsumencki, czym innym jest kredyt inwestycyjny, to są różne rzeczy, natomiast kredyt sam na samym końcu pozostaje kredytem jakimś obciążeniem, który trzeba będzie spłacać w Republice Federalnej Niemiec. Nie wiadomo, na jakim oprocentowaniu. Cały czas jest ten nawet oprocentowania wraca. On cały czas...
Czy na Karol Nawrocki cały czas powtarza, że on nie wie na jaki procent, chociaż już rząd powiedział, że na 3.
A jeżeli Polacy biorą, że tak powiem, kredyt i wiedzą, jeżeli biorą kredyty hipotetyczne, wiedzą, że opłaty, stopy i tak dalej, to wszystko...
I to przekładają na swoje życie codzienne, tak?
Tak jest to opowiadane. Tak jest to opowiadane przez sprawiedliwość.
I ludzie to przyjmują.
Użytkownicy, którzy wspierają Prawo i Sprawiedliwość albo szerzej prawicę, tak to sprzedają i tak to komunikują w mediach społecznościowych.
Zostawiamy sejf i przechodzimy do Milusińskich z Polski 2050. Rozmawiamy o nich już od wielu miesięcy i wiemy, że nie radzą sobie dobrze w mediach społecznościowych. Teraz jako osobne kluby też sobie dobrze nie radzą.
Ja powiem tak. Udało się na pewno pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz i Polsce 2050 stworzyć bardzo silną, może nieliczną, ale silną grupę w mediach społecznościowych, która popiera jej wszystkie pomysły. To
entuzjaści.
Entuzjaści.
Zauważyłam.
Natomiast same obie dwie formacje, nie generują zasięgów. Nawet ten rozpad nie wygenerował jakiegoś takiego wielkiego zasięgu, który by...
Nie budził zainteresowania.
Budził zainteresowanie, ale to było tak naprawdę kilkugodzinne nawet. To znaczy, obie te partie dzisiaj przechodzą kryzys. Jedna tożsamościowy, druga ideowy. Obie mają kryzysy strukturalne. Obie tak naprawdę nie potrafią się zbytnio odnaleźć w nowej rzeczywistości. No i co tu... Znaczy, umówmy się, największy urobek z całego tego rozpadu mają anonimowi administratorzy konta paradostycznego klubu Centrum, które bije zasięgi i łapie...
Na przykład, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pije wodę po pierogach.
I to jest jakby największy urobek z tego, jakby ta osoba, która to prowadzi i założyła, ma największe dzisiaj zasięgi i wyświetlenia. Więc z tej perspektywy, gdybyśmy sobie na to zobaczyli, to nikt tego nie traktuje poważnie. Tej całej sytuacji i wszyscy podchodzą do tego bardzo cynicznie i
chciałoby się powiedzieć, sam sobie chciałeś, Grzegorzu Dyndało, tak? Zapracowali bardzo solidnie przez ostatnie miesiące
bardzo.
Na to, żeby tak to wyglądało. Ale jeszcze zapytam o taką analizę, którą państwo przygotowali, cena korekty. I ona została przeprowadzona na podstawie komunikacji publikowanej na oficjalnych profilach społecznościowych Polski 2050 w dwóch okresach. To był kwiecień, grudzień 2023 roku oraz wrzesień 2025, luty tego roku. Mam też taki cytat, który myślę, że ładnie się odnosi do państwa analizy. Pani minister Henning-Kloska: niestety moja koleżanka i koledzy coraz częściej głoszą hasła większego zaangażowania państwa w gospodarkę, mówiła ostatnio pani minister klimatu, bo wiem też, jak przebiega ta linia podziału, prócz osobistych ambicji, niechęci, waśni, kłótni, pretensji, jest też podejście do rządzących, do Koalicji Obywatelskiej przede wszystkim i jest też stosunek do tego, jacy powinniśmy być, bardziej lewicowi, to Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, czy bardziej liberalni w stronę przedsiębiorców, to Henning-Kloska i osoby, które z nią odeszły z Polski 2050. A państwo w tej analizie pokazują, że faktycznie było tak, że kiedyś Polska 2050, czy szerzej trzecia droga, była bardziej liberalna, właśnie proprzedsiębiorcza, ale że to się zmieniło właśnie w mediach społecznościowych, ten przekaz.
Tak, znaczy ta analiza powstała tak naprawdę, żeby nie mieć... prostych odpowiedzi na to, dlaczego dzisiaj Polska 2050 ma...
Nie ma wyborców.
Nie ma wyborców i ma 1%. Oczywiście można sobie odpowiedzieć na pytanie dość proste, bo po prostu Szymon Hołownia i tak dalej. I to są też prawdziwe stwierdzenia, ale też może jest coś głębiej. Faktycznie jest tak, że obserwowaliśmy w 2023 roku, że to zaangażowanie... aktywność wyborcza, ta frekwencja, ona przede wszystkim w małych i średnich miastach przekładała się, tam szli do wyborów i głosowali nie na PiS, tylko głosowali na, powiedzmy sobie, to liberalne centrum, czy trzecią drogę, głosowały tak zwane elity małomiasteczkowe, mali przedsiębiorcy, głosowali generalnie rzecz biorąc, no też mały biznes, mieli w końcu partię dla siebie.
Samozatrudnieni.
Partia, która mówiła...
Klasa średnia.
Tak, ale z takich jakby nie ta wielkomiejska, tylko ta z...
Mniejszych ośrodków.
Tak. Która nigdy nie zagłosuje na Platformę Obywatelską z jakiegoś powodu, ale też nie chce głosować na PiS. I teraz tam były obietnice dotyczące właśnie stabilności, mniej państwa i tego typu rzeczy. Dzisiaj
krytyka transferów socjalnych.
A dzisiaj widzimy wiemy tak naprawdę, że Polska 2050 odjeżdża w stronę taką socliberalną, nawet jakby niekiedy zakrawa jest bardzo zbieżna z partią Razem. I wydaje się, że dzisiaj tak naprawdę no, użytkownicy są, jeżeli ci, którzy mają głosować na pomysły Razem, są w Razem, natomiast tutaj ich po prostu nie będzie.
Michał Fedorowicz z nami zostaje, wracamy tuż po informacjach.
Autopromocja. Jeśli lubisz wiedzieć więcej i rozumieć lepiej, TOK FM Premium jest właśnie dla Ciebie. To unikatowe podcasty tworzone przez doświadczonych dziennikarzy, analizy ekspertów i rozmowy, które naprawdę coś wnoszą. Społeczeństwo, technologie, kultura, ekonomia. Bez uproszczeń i w najlepszym wydaniu. Teraz możesz słuchać dłużej i taniej. 12 miesięcy subskrypcji w cenie 10. TOK FM Premium. Więcej niż radio. Szczegóły na tokfm.pl. Autopromocja.
Reklama.
To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Olej rzepakowy kujawski 1 litr. 5,99 za każdą z dwóch butelek przy zakupie dwóch. Oraz wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A płyn do toalet Domestos 1 litr. 7,50 za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
Marian?
Cezary?
Powtarzaj za mną. Mega!
Mega!
Nie no, z pazurem, Marian!
Tak, tak, tak,
czuj
tak,
się!
Przepraszam.
Mega!
Mega!
A! I takie właśnie są okazje w Media Expert.
A killer ceny to jak powiedzieć?
Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
Niedawno temu, ale tu i teraz blisko Ciebie żyją prawdziwi bohaterowie. Żyją krótko i szczęśliwie. Wspomóż podopiecznych Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Podaruj 1,5%, by mogli żyć na 100%.
Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
Pierwszy program gospodarczy. Od poniedziałku do piątku po 6.30 w TOK FM.
Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
Mega okazje w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
Co za dzień.
Co się stało?
Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
Meliski?
Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
Czyli to takie pastylki antystresowe?
Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
Na mnie i na Meliski.
Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.40 to są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wygłosi jutro w Sejmie exposé o zadaniach polskiej polityki zagranicznej na ten rok. Nie tylko polscy politycy będą go słuchać. Jego wystąpienia odbije się szerokim echem, stwierdził w wywiadzie politycznym w TOK FM były szef dyplomacji Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
To wystąpienie Sikorskiego jutrzejsze będzie zauważone w stolicach światowych, bo tam będą rzeczy ważne i też pewnego rodzaju kierunki dla zachodniego świata.
Jutrzejsze exposé ministra spraw zagranicznych będziemy transmitować w TOK FM. Polski rząd przymierza się do wprowadzenia zakazu mediów społecznościowych dla dzieci i młodzieży. Prace nad ustawą potrwają kilka miesięcy. Czy zakaz korzystania z TikToka albo YouTube'a będzie obowiązywał do 15 lub 16 roku życia? To jeszcze kwestia dyskusji, mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
Osobiście przekonuję się do tego, że powinniśmy takie ograniczenie wprowadzić w wieku końcówki szkoły podstawowej. Czy to będzie 14, 15 czy 16 lat, to te decyzje ostateczne są przed nami.
Na większości platform społecznościowych nie można założyć legalnie konta, jeśli użytkownik ma mniej niż 13 lat. Tyle, że ten zakaz jest często obchodzony, a konta zakładają w imieniu dzieci rodzice. Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Wołowie na Dolnym Śląsku został zatrzymany w związku z możliwością popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej wobec policjantki z tej samej komendy, podała Dolnośląska Policja. Sprawę zgłosiła jedna z funkcjonariuszek. Trwa wyjaśnianie tej sprawy. Nie betonowy i sztucznie mrożony, a jedynie kompozytowy tor saneczkowy będzie współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W Karpaczu wyjęto z szuflady projekt, który miał być realizowany już w zeszłym roku i trąbiono sukces. Ma służyć bardziej do treningów i szkolenia młodzieży, ale jak na polskie warunki uprawiania sportów saneczkowych, to i tak dużo. Błażej Kulesza.
Nieco ponad 500 metrów, 8 zakrętów za 16 milionów złotych. Blisko połowę tej kwoty dołoży resort. Jak mówi minister Jakub Rudnicki, efekt ma być jeden.
Nie chcemy w przyszłości więcej słyszeć o tym, że mamy fantastyczne zawodniczki i zawodników, tylko nie mają możliwości uprawiania czy też trenowania na najwyższym poziomie.
Wybudowanie toru kompozytowego nie zastąpi toru lodowego, sztucznie mrożonego. Jego powstanie wstępnie kreślone było w Krynicy, mówi Zdzisław Ingielewicz, prezes Związku Sportów Saneczkowych.
Najświeższe informacje mówią o koszcie 122 milionów. Zakładając nawet, że się pomylili, czy tam koszty wzrosną o 20%, no to powiedzmy sobie tutaj rząd wielkości 150 milionów.
Dodajmy, że w Cortinie na prędce, by zdążyć na igrzyska, wybudowano tor bobslejowo-saneczkowy też za 120 milionów, ale euro. Błażej Kulesza, TOK FM.
To chyba pierwsze podrygi wiosny. Jutro słonecznie w całym kraju i nawet 14 stopni na Dolnym Śląsku, na południu do 11, w centrum 5 do 8, najchłodniej 2-3 stopnie na północnym wschodzie.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
W wywiadzie politycznym nadal jest z nami Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Raz jeszcze dzień dobry.
Dzień dobry.
Na chwilę odejdę od wydarzeń lutowych i zapytam o konkretną postać, o Radosława Sikorskiego. Trochę dlatego, że też jutro dzień szefa polskiej dyplomacji. Jego wystąpienie ponoć spodziewane jest długie, choć nie wiadomo, czy tak długie jak Donalda Trumpa w Sejmie. I oczywiście 8-godzinna debata na temat tego wystąpienia. Jak sobie radzi Radosław Sikorski w sieci? Bo wiemy, że on jest w sieci aktywny i też potrafi wchodzić w konfrontację.
Radosław Sikorski jest w rządzie z ministrów Donalda Tuska numerem jeden, jeśli chodzi o zasięgi. Jest w tej złotej trójce, czyli Roman Giertych, Donald Tusk, Radosław Sikorski. Trzech najbardziej zasięgowych, najbardziej w tej kolejności właśnie, najbardziej jakby docierających polityków Koalicji Obywatelskiej. Radosław Sikorski jest wrogiem numer jeden rosyjskiego internetu. Jest najczęściej zmiankowanym politykiem, najczęściej jakby oskarżanym o wszystko, co złe.
A nieważne, jak mówią, byle mówili?
No tutaj jakby obserwujemy, że jest jakby głównym osobą odpowiedzialną za, znaczy budowana jest cała narracja dotycząca tego, że chce, żeby Polska przystąpiła do wojny z Rosją. Radosław Sikorski w mediach społecznościowych jest jednym z najczęściej atakowanych po Donaldzie Tusku polityków. Istnieje, właściwie ma swój hejterski fanklub. To jest średnio co trzeci komentarz, który oskarża Radosława Sikorskiego o wszystko, co najgorsze. Radosław Sikorski jest jedynym politykiem w Polsce, który ma swój, oczywiście fanklub, ale takich też, nazwijmy, krytykujący w ruchu MAGA, co jest rzadkością. Trzeba się naprawdę dorobić,
postarać,
żeby
tak?
postarać. Z perspektywy dzisiaj jakby całego rządu, Radosław Sikorski jest tym asetem, który komunikacyjnie oprócz tego, jest jeszcze raz, i dodatkowo, jest Radosław Sikorski w elektoracie użytkowników Platformy Obywatelskiej, jest ostatnią nadzieją na ewentualne wybory prezydenckie. Mało tego,
już jest go obsadzili w roli kandydata?
Tak, jest najczęściej wymienioną osobą, która jest wskazywana, że gdyby on startował, to by wygrał. Znaczy, jest to postać z perspektywy mediów społecznościowych, można powiedzieć, legendarna. Więc jeżeli sobie zobaczymy na media społecznościowe Radosława Sikorskiego, to dzisiaj tak naprawdę poza... patrząc, nie możemy tylko patrzeć na X, patrzymy Facebook, patrzymy wszystko, YouTube i tak dalej, to dzisiaj mało tego. Jest to jeden z najbardziej pracujących ministrów w mediach społecznościowych. Więc jeżeli to sobie wszystko weźmiemy do kupy razem, to mamy postać z perspektywy mediów społecznościowych, która jest w stanie ciągnąć komunikację i budować jakby całe imaginarium. Natomiast na pewno takim największą rzeczą, Radosław Sikorski bardzo polaryzuje w mediach społecznościowych, może nie aż tak bardzo jak Donald Tusk, ale w niektórych momentach bardziej, co też jakby daje emocje, a emocje dają zasięgi. Więc tutaj jakby z perspektywy rządu to jest jeden z nielicznych asetów, jakie są.
No to Włodzimierz Czarzasty teraz, który też chyba objawił się jako talent, jeżeli chodzi o kręcenie rolek i aktywność w mediach społecznościowych, a przy okazji oczywiście dwie wojny z udziałem Włodzimierza Czarzastego w tym miesiącu, czyli między marszałkiem Sejmu a prezydentem i między marszałkiem Sejmu a amerykańskim ambasadorem.
Gdyby ktoś rok temu powiedział, że marszałek Czarzasty będzie wykręcał takie wyniki w mediach społecznościowych,
to by pan nie uwierzył?
Nie uwierzył. Znaczy nic, w ogóle w zasadzie zawsze wiedzieliśmy, kto ma najmniejsze przyrosty, kto tam ma najmniejsze zasięgi. Zawsze można było w ciemno obstawić, będzie to Włodzimierz Czarzasty, generalnie rzecz biorąc. Ta czaszka się nie uśmiechnie. I nagle wraz ze stanowiskiem objawił nam się w ogóle ktoś, kogo nie znaliśmy wcześniej. Talent mediów społecznościowych. Osoba, która potrafi nagrywać bardzo emocjonalne rolki, czyli krótkie filmiki, które bardzo dobrze sprzedają w mediach społecznościowych. Osoba, która potrafi w ogóle na tej całej scenie lewicowej formułować przekazy z perspektywy mediów społecznościowych, które są skrojone pod algorytm. To znaczy są stanowcze, są zrozumiałe, są proste, generalnie rzecz biorąc niewahające się. Więc mamy tutaj sytuację, w której można powiedzieć, że był taki moment, że marszałek Czarzasty kontra reszta świata. To znaczy walka z prezydentem i ambasadorem USA, te konflikty spowodowały, że mi był taki okres w tym miesiącu, że był po prostu marszałek Czarzasty versus cały jakby, wyobraźmy sobie, że wszystkie armie w mediach społecznościowych i Konfederacji, Korony, Prawa i Sprawiedliwości, fanów prezydenta, fanów ruchów MAGA, wszyscy ruszyli na marszałka Czarzastego i tak naprawdę stał się on taką postacią z perspektywy lewicy i z perspektywy całego jakby koalicji dość ważną komunikacyjnie, to znaczy obsługującą cały ten elektorat lewicowy i trochę jakby, mówmy się, wchodzącą jakby z... No jest to coraz większe zagrożenie, o ile rok temu powiedział, nawet pół roku temu, że tak się nie będzie, stanowiącą jakiś bardzo ważny kontrapunkt dla Razem.
Mm-hmm. Ale też jak patrzymy na dane, to poparcie i krytyka rozkładają się tak mniej więcej porówno. Jeżeli chodzi o tę wojnę między Nawrockim a Czarzastym, to poparcie dla Czarzastego jest na poziomie 42% pod hasłem w końcu ktoś miał odwagę postawić się prezydentowi. Krytyka to 55% i przypominanie jego przeszłości i oczywiście tych rzekomych powiązań z Rosjanami. Jeżeli chodzi o wojnę między marszałkiem Sejmu a amerykańskim ambasadorem, 41% komentarzy to były te, które uznawało, że Rose miał prawo zerwać kontakt z Czarzastym, natomiast 52% twierdzi, że ta presja ze strony Stanów Zjednoczonych to absolutnie nie jest to, na co chcielibyśmy się godzić.
Znaczy tak jak mówię, to jest duże zaskoczenie. To znaczy nigdy w najśmielszych snach. Nikt tutaj z nas nie obstawiał, że... Ale to jest odpowiedź tak naprawdę, dlaczego tak się dzieje. To znaczy wydaje się, że czy sam marszałek, czy jego otoczenie zrozumiało, czym są media społecznościowe. I zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Marszałek Czarzasty w mediach społecznościowych nie zajmuje się rzeczami miałkimi. To znaczy to nie są rzeczy, to jest skrojone pod oczekiwania. To znaczy oczekiwanie dzisiaj użytkowników po stronie liberalno-progresywnej. Trzeba być ostrym, nie wolno odstępować. Mało tego, też trzeba atakować.
Czyli nie wolno odstawiać nogi.
Nie wolno odstawiać nogi, trzeba być ostrym. Przede wszystkim ta komunikacja musi być krótka i nie mamy czasu, nie ma miejsca na tak zwane sałatki słowne. To znaczy, jak politycy coraz częściej, szczególnie od strony tutaj obozu rządowego, z ław poselskich po prostu produkują jakieś treści, których nikt na końcu nie rozumie. Te rolki po prostu, mimo że nagrywają, to tak naprawdę nie wiadomo, o czym są, po co są i tak naprawdę do kogo. Takie my to nazywamy recytowanki.
A Czarzasty wie, tak?
A Czarzasty wychodzi, jest dlaczego? Klucz jest, to sprzedamy trochę kuchni. Ważne jest pierwsze te 5 sekund. To znaczy pierwsze 5 sekund ustawia nam jakby od razu odczytywane są emocje. I czy to będzie uśmiech jak u prezydenta, czy to będzie jakiś pewien rodzaj takiego, co on powie, takiego pewnego rodzaju zaskoczenia czy gniewu. I z tej perspektywy tam jest absolutnie bardzo dobrze, jakby są bardzo dobrze technicznie wykonane. Chce się je oglądać, a przede wszystkim ten przekaz jest konkretny do konkretnych grup. Marszałek Czarzasty dzisiaj
Ale on mówi do swoich?
On mówi do swoich, ale tak naprawdę mówi nie tyle, co jakieś takie banały. Ja mówię, recytowankę po prostu, że przyszliśmy, zrobiliśmy i będzie dobrze. Tylko mówi konkretnie, co chce zrobić i o co walczy. I to ludziom się podoba, ludzie to wklikają i tak naprawdę zaciera się nawet często granica, bo dostaje po prostu lajki lecą z obozu Platformy Obywatelskiej na przykład. Czyli umówmy się, to jest skrojone to są przekazy pod tych, którzy chcą twardego, a rozliczenia z PiS, chcą walki. No generalnie to jest ten elektorat, który tylko bardziej lewicowy, który nie będzie głosował na Platformę.
Czy ważny jest, bo ja na to zwróciłam uwagę, spokój, którym emanuje Czarzasty?
Tak. Znaczy to jest taki właśnie, to jest spokój, ale z drugiej strony nie chcę powiedzieć, że tam jest spokój, ale z drugiej strony jest też pewien rodzaj takiego gniewu. To znaczy, tak jakby w wypadku tej bitwy z Nawrockim, czy tego Roza, czy w ogóle jak wystartował. Tam pierwsza rolka, która była, to dotyczyła Ziobry i z Barbarą Bidą. Tam jest pewien rodzaj takiego też realizowania, bo co dzisiaj poza sprawami gospodarczymi najbardziej angażuje użytkowników w mediach społecznościowych po stronie koalicji rządzącej? Brak rozliczeń. To jest w dalszym ciągu poza gospodarką, która cały czas wszędzie nam się pali, to jest temat numer jeden. To znaczy, dlaczego w takim razie tak opowiadacie, że się dzieje, w sensie tu kolejne afery, ale nikt nie...
wciąż nie widzimy ludzi w więzieniu.
Co pokazała ostatnia tutaj temat afery węglowej, gdzie pierwszy raz ogłoszono, że jest Mateusz Morawiecki, będzie tu proces, tam znaczy sądy, prokuratura, afera węglowa i paradoksalnie Platforma Obywatelska pierwszy raz ten spór w mediach społecznościowych przegrała, gdzie zawsze było dobrze, to tam do więzienia i do prokuratury.
Bo ludzie nie wierzą, tak?
Nikt nie wierzy. Mało tego,
że Morawiecki zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.
I z tej perspektywy nikt nie wierzy, nie chodzi o tylko Morawieckiego, chodzi w ogóle, że Platforma dzisiaj nie jest w stanie nikogo rozliczyć. I z tej perspektywy takie właśnie twarde mówienie, jak jest, odpowiada użytkownikom, którzy w większości chcą tych rozliczeń. I tutaj jakby no widzimy, ta emocja coraz bardziej zaczyna ciążyć też. I pomimo sondaży musimy pamiętać, że tli się cały czas wśród tego komentariatu, wśród tych użytkowników, że jeżeli nie zostaną przeprowadzone rozliczenia w tym roku, to ci ludzie tak naprawdę będą rozliczać tych posłów, którzy nie chcieli rozliczyć.
Będą rozczarowani w 27, czyli w roku wyborczym. Muszę jeszcze zapytać o wydarzenie z ostatniego dnia stycznia, czyli kongres Brauna w Łochowie, tak zwany Kings. Jak to się rozeszło?
W ogóle Grzegorz Braun gdzieś się zaczyna nam jakby gdzieś się tak roztapiać. To znaczy nie do końca, o ile Grzegorz Braun dzisiaj ma w tych sondażach 7-8%, to tyle zaczynają nam się roztapiać jego media społecznościowe. To znaczy, fajna rzecz, no w ostatnich 30 dniach, czy w styczniu PSL przeskoczyło w ilości zaangażowania interakcji, przeskoczyło Koronę Polską. To nowość, tego nigdy nie było. Widzimy, że Grzegorz Braun ma...
Znudził się?
Nie, znaczy to nie jest tak. To znaczy ten jego elektorat absolutnie nie jest skupiony na nim. To jest elektorat, to są użytkownicy, którzy skupiają się na akcjach. Wczoraj mieliśmy, można powiedzieć, tak naprawdę czwartą rocznicę agresji Rosji na Ukrainę. I można powiedzieć, że mieliśmy wczoraj dzień też można w swoim sensie powiedzieć prorosyjskiego internauty, gdzie widzieliśmy, że zalewy po prostu zalewa antyukraińskiej propagandy prorosyjskiej i tak dalej. Wydaje się, że Grzegorz Braun tak naprawdę tymi wszystkimi, czy to spotkanie w Indiach, czy z tym z
delegacją
Indii, czy ten kongres King, to nie jest partia, którą widzimy coraz bardziej z takiej perspektywy strukturalnej, która nie zajmuje się w ogóle jakby strukturą partyjną.
Bo ona jeszcze chyba nie ma tej struktury
tak,
partyjnej.
To jest ruch ludzi, którzy są wkurzeni na wiele rzeczy. Wielu osób nie
ma. Że są anty, tak?
Anty. I z tej perspektywy ten Kings, no, nawet się nie sprzedał zbytnio w sieci. Nawet większych zasięgów nie było. Nawet tam nie było... To, co robi Grzegorz Braun, jeśli sam siebie ten, powiedzmy sobie, nazwalibyśmy content pozytywny, absolutnie mu się nie sprzedaje. Ale gdyby zrobił na przykład, nie wiem...
Kolejny tak zwany happening,
miałby miliony zasięgów, więc to jest... Nie wiem, czy to jest pułapka, czy nie, to jest pytanie do politologów, ale...
Znaczy, to jest pułapka, bo marketing szokujący ma to do siebie, że jak się przekracza kolejne granice, to potem trzeba iść dalej.
To jest dzisiaj ten front... Znaczy, Grzegorz Braun dzisiaj, żeby cokolwiek dalej zaistnieć, pociągnąć i wskoczyć, musi zrobić dokładnie coś szokującego, dlatego, że mu się cała reszta nie lepi. Plus, coraz częściej widzimy, pojawiają się inne osoby. Pojawia się pan Fritz i pan Skalik. I to są ludzie, którzy też jakby są przybocznymi Brauna, ale widzimy, że te osoby, oprócz tego, że mają swoich fanów i tak dalej, najzwyczajniej w świecie bardzo popsuło wypowiedź pana chyba Fritza, jeżeli mnie dotycząca pensji minimalnej. Znaczy, widzimy też, że są kwestie dotyczące praw socjalnych, gdzie po prostu Grzegorz Braun, no chyba nie tak nie odpowiada oczekiwaniom.
Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura, był moim Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował go Adam Szura. Jest za chwilę podsumowanie dnia w TOK 360. Ja Państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.
Reklama.
Mieszkam w Toruniu, ale nikt mnie nie nazwie starym piernikiem.
Stosujemy Vitaminer Senior D3, więc to jasne jak słońce, że jesteśmy pełni energii.
To prawdziwa gwiazda wśród witamin dla seniorów. I do tego w dobrej cenie.
Suplement diety Vitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy.
Kopernik też stosowałby Vitaminer Senior D3.
A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Vitaminer Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na vitaminer.pl. Aflofarm.
Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę